Rozpoczynamy skrót wiadomości z kraju i ze świata. Wymiana gospodarcza, transformacja energetyczna oraz inicjatywa Trójmorza to tematy poruszone podczas rozmowy w cztery oczy prezydentów Polski i Austrii Andrzeja Dudy i Aleksandra van der Bellena. Na wspólnej konferencji prasowej wyrazili nadzieję, że relacje gospodarcze naszych krajów powrócą do stanu sprzed pandemii. Wymiana gospodarcza jest bowiem jednym z filarów relacji dwustronnych. Prezydenci Polski i Austrii wzięli udział w forum ekonomicznym Polska-Austria Green Future w Warszawie. To jedno z wydarzeń rozpoczętego dziś dwudniowego Kongresu 590. Polska wysyła kolejny już konwój humanitarny na Białoruś. W ten sposób chce pomóc w zabezpieczeniu potrzeb migrantów koczujących na naszej wschodniej granicy. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz poinformował, że decyzję o udzieleniu wsparcia podjęły MSZ i Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Notę informacyjną w tej sprawie otrzymał chargé d'affaires Białorusi w Polsce. Polska podjęła już próbę przekazania pomocy humanitarnej Białorusi 23 sierpnia. Konwój został jednak zatrzymany na granicy. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności, który przewiduje m.in. ułatwienie instalacji i użytkowania punktu ładowania w domach wielorodzinnych. Rząd przyjął również projekt nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju. Związkowcy branży energetycznej zaapelowali dziś do rządu o podjęcie rozmów ze stroną społeczną w sprawie dalszego funkcjonowania kopalni i elektrowni Turów. Wyrazili też oczekiwanie jak najszybszego rozwiązania konfliktu ze stroną czeską. Na konferencji prasowej zwracali uwagę, że w tej sprawie powinni liczyć się przede wszystkim ludzie. We wrześniu TSUE nałożył na Polskę 500 tysięcy euro dziennej kary za niezaprzestanie wydobycia węgla w Turowie. Wniosek złożyły Czechy. Dotychczasowe rozmowy polsko-czeskie w sprawie wycofania wniosku zakończyły się fiaskiem. Minister Edukacji i Nauki powiedział, że dziwi się związkowcom, którzy, jak ocenił, zamiast merytorycznie dyskutować, chcą wyprowadzać ludzi na ulicę. Przemysław Czarnek wskazał, że propozycja resortu zakłada prawie 8-miliardowe zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli. ZNP, jak i Oświatowa Solidarność odrzucają te propozycje. Pierwszy związek zapowiedział na sobotę manifestację, a drugi powołał sztab protestacyjny. Dobiegło końca pierwsze forum młodych parlamentarzystów Trójmorza. Inicjatorem wydarzenia była marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W spotkaniu trwającym od niedzieli wzięli udział przedstawiciele 9 państw Europy Środkowej i Bałkanów. Wśród omawianych tematów znalazły się m.in. geopolityka, a także kwestie związane z cyfryzacją i kulturą. Do Straży Granicznej trafi auto zabezpieczone w śledztwie przeciwko podejrzanemu o korupcję byłemu politykowi PO Sławomirowi Nowakowi. Taką decyzję podjęła prokuratura okręgowa w Warszawie. Według śledczych samochód mógł zostać zakupiony z pieniędzy pochodzących z łapówek. Jego wartość to około 400 tysięcy złotych. Nieodpłatne przekazanie pojazdu jest możliwe w oparciu o znowelizowane przepisy tzw. ustawy covidowej. Auto fizycznie nie trafi do straży po uprawomocnieniu się postanowienia. Do małopolskich inspektorów transportu drogowego trafił specjalistyczny samochód. W uroczystości przekazania maszyny wzięli dziś udział m.in. główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur oraz lokalne władze. Zakup pojazdu sfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak podkreślał na konferencji główny inspektor transportu drogowego, nowy specjalistyczny samochód sprawi, że praca inspektorów będzie jeszcze bardziej skuteczna. Premier Mateusz Morawiecki wziął dziś udział w Lublanie w spotkaniu szefów rządów państw V4 i nieformalnym szczycie Unii Europejskiej. Rozmowy unijnych liderów na zamku Brdo poświęcone były m.in. sytuacji w Afganistanie i relacjom z Chinami. Politycy mieli rozmawiać też o pomyśle utworzenia strategicznej rezerwy gazu Unii Europejskiej i oddzielenia cen energii elektrycznej od cen gazu. Jutro przywódcy 27 państw usiądą do rozmów wraz z partnerami z Bałkanów Zachodnich. Szczyt Unia Europejska-Bałkany Zachodnie organizowany przez prezydencję słoweńską ma być kolejną okazją do wznowienia dyskusji na temat rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. Na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego odbyła się debata o sytuacji na Białorusi po roku protestów i brutalnych represji reżimu. Komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych Ylva Johansson mówiła podczas niej, że białoruski reżim odpowiada za sponsorowany przez państwo przemyt migrantów. Desperacja Łukaszenki jest dowodem na to, że sankcje unijne są skuteczne, podkreślała unijna komisarz. Komisja Europejska przedstawiła dziś strategię Unii Europejskiej w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że Komisja chce widzieć ponowny rozkwit żydowskiego życia w sercu naszych społeczności. Japończyk Sikuro Manabe, Niemiec Klaus Hazelmann i Włochy Giorgio Parisi to tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z fizyki. Komitet Noblowski nagrodził ich za to, że położyli podwaliny pod wiedzę o klimacie Ziemi i tym, jak wpływają na niego ludzie, a także, że zrewolucjonizowali teorię nieuporządkowanych materiałów i procesów losowych. Facebook poinformował dziś, że za wczorajszą 6-godzinną awarią platform należących do firmy stała błędna zmiana konfiguracji. Przez awarię bez dostępu do mediów społecznościowych takich jak Messenger, WhatsApp i Instagram było około 3,5 miliarda użytkowników. Szacowana wartość majątku założyciela portalu Marka Zuckerberga spadła w wyniku awarii o prawie 7 miliardów dolarów. Rumuński parlament przyjął dziś wotum nieufności wobec mniejszościowego liberalnego rządu premiera Florina Citu. Upadek rządu jest efektem kryzysu politycznego, który rozpoczął się miesiąc temu, kiedy szef rządu zwolnił ministra sprawiedliwości za niezatwierdzenie programu rozwoju regionalnego. Centrowa prawica nazwała to posunięcie nadużyciem i opuściła koalicję rządową, sprawiając, że rząd utracił większość w parlamencie. Skuteczność szczepionki Pfizer-BioNTech przeciwko COVID-19 spada po pół roku od podania drugiej dawki z 88 do 47%, podał dziś Reuters, powołując się na najnowsze wyniki badań. Zdaniem specjalistów spadek efektywności szczepionki wynika ze słabnącej skuteczności preparatu, a nie większej zaraźliwości i agresywności kolejnych mutacji koronawirusa. Northwell Health, największy zakład opieki zdrowotnej w stanie Nowy Jork, zwolnił 1400 pracowników, bo nie dostosowali się oni do stanowego nakazu dotyczącego szczepień przeciwko COVID-19 i nie przyjęli żadnej dawki szczepionki. Informację o tym podał portal The Hill. W minionym tygodniu w stanie Nowy Jork wszedł w życie obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników opieki zdrowotnej. Był to skrót wiadomości z kraju i ze świata.